poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Państwu Tomasz Siniew. Na antenie Radia Doksa czas na kolejne spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarza. Dziś moim i Państwa gościem jest Jego Ekscelencja arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże.
Daj Boże, witam serdecznie.
Księże arcybiskupie, rozmawiamy przy okazji księdza wizyty w Prudniku, przy okazji odpustu Porciunkuli. Myślę, że na tematy, które cały czas aktualne są, zacznijmy może od roli Kościoła w Polsce. Za nami w 2016 roku 1050-lecie Chrztu Polski. Tam podkreślano fundamenty chrześcijańskie, na których opiera się Europa, na których opiera się Polska. Co z nich może być dziś aktualne? Czy nadal możemy mówić o tym, że te fundamenty są żywe, są silne?
Jak nie ma fundamentów, to się wszystko wali. Taka jest prawda. Wtedy mamy sytuację, o której mówił Pan Jezus, że się wznosi domy na piasku. Rozumiem, że Pana pytanie jest o trwałość tych fundamentów. Powiem tak. Myślę, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który to kraj, a dokładnie naród i państwo rodziły się razem z chrześcijaństwem. Zwykle było tak, że był już jakiś naród, bardziej może jakieś państwo. Władca tegoż państwa przyjmował chrzest, mniej lub bardziej dobrowolnie, bo to też różnie bywało. No i to powoli przechodziło na poddanych. Tymczasem gest, decyzja Mieszka I w 1966 roku umożliwiła wkroczenie na tereny Polan i na te inne tereny, które tworzyły ówczesne państwo mieszkowe, umożliwiły wejście chrześcijaństwa, ale równocześnie nasze dzieje, te, które znamy, zwłaszcza gdy chodzi o dzieje pisane, się zaczęły w roku 1966. Dość wspomnieć, że jest tylko jedna data nieco wcześniejsza, którą znamy z historii. Ona się odnosi zresztą do Mieszka, do roku 1963 i klęski, jaką poniósł w bitwie z Wichmanem. I to jest wszystko. A potem są już tylko dzieje Polski i chrześcijaństwa w Polsce i dzieje chrześcijaństwa związane z Polską. Dodam jeszcze, że ta szczególna symbioza trzech elementów, wielokrotnie podkreślana kiedyś przez kardynała Karola Wojtyłę, później przez papieża Jana Pawła II, ona znalazła szczególne podkreślenie w czasie zaborów. My w tym roku obchodzimy uroczyście stulecie odzyskania niepodległości, ale trzeba przypomnieć, że nie byłoby tej rocznicy i nie byłoby tej niepodległości, gdyby nie ogromna praca Kościoła i dodajmy to jeszcze Kościoła katolickiego przede wszystkim.
Tu mowa o tych różnych płaszczyznach, różnym rozumieniu Kościoła.
Tak,
i wiernych, i hierarchów.
Szeroko rozumiana, bo to także praca edukacyjna, to także budzenie poczucia świadomości narodowej w warstwie, która chłopskiej, która przedtem nie brała odpowiedzialności za państwo polskie. Co więcej, wiemy, że tragedia powstania styczniowego wiązała się także z tym, że część chłopów uważała, że to powstanie to jest walka ich panów i ich to nie obchodzi, a mogą jeszcze na tym jeszcze zarobić, wydając panów, czyli tych powstańców, w ręce rosyjskie. Przecież takie rzeczy były niestety. O tym mówi też nasza historia. Ale przecież właśnie praca Kościoła jeszcze bardziej zintensyfikowana poprzez różnego rodzaju struktury, organizacje społeczne, różnego rodzaju, na jakie pozwalały warunki, czy to w zaborze pruskim, czy rosyjskim, czy najbardziej rozwinięte możliwości były oczywiście w austriackim zaborze. To wszystko sprawiło, że kiedy wybuchła 100 lat temu niepodległa Polska, tak to mówiono, a potem, kiedy doszło 2 lata później do wojny bolszewickiej, kiedy propaganda bolszewicka próbowała uświadomić robotnikom i chłopom polskim, że to jest wojna ich panów, to okazało się, że właśnie chłopcy prosto ze wsi, czasem bez butów, szli bronić ich Polski, ich państwa polskiego. I to jest jedna bardzo ważna rzecz, a druga, na którą bym chciał zwrócić uwagę, to ta, że przez te wiele lat rozbiorów Polska jako państwo nie istniała. Natomiast jakby tę rolę państwa, więc opieki nad duchem narodu, kulturą, poczuciem tożsamości, te obowiązki państwa przyjął Kościół katolicki. I wracamy teraz jeszcze do tego, co przed chwilą mówiłem, to, że możemy dzisiaj obchodzić stulecie odzyskania niepodległości, to zawdzięczamy w ogromnej większości pracy Kościoła, biskupów, kapłanów, różnego rodzaju stowarzyszeń świeckich związanych z Kościołem katolickim.
I tak dochodzimy do czasów nam obecnych. Pozwoli ksiądz arcybiskup, że wrócę do lat 80., kiedy ten Kościół, o którym rozmawiamy, był ostoją dla wiernych, miejscem, gdzie mogli uzyskać sakramenty, miejscem, gdzie poznawali wiarę, no i miejscem też takim spokojnym, miejscem wolnym od polityki, od sporów, a dziś po tych niemal 40 latach, jaka jest rola Kościoła?
Wie pan, powiem troszkę inaczej. Kościół jawił się nie tylko w latach 80., ale i wcześniej, jako przestrzeń wolności. Jako jedyna struktura istniejąca w ówczesnym PRL-u, w której można było mniej lub bardziej otwarcie głosić prawdę, odnoszącą się także nie tylko do samej Ewangelii, ale także do wielu problemów społecznych. A z drugiej strony ogromna presja ze strony władz, by, jak to powiedział minister Konkol z lat 70. i minister odpowiedzialny za Urząd do Spraw Wyznań, żeby ten Kościół zamknął do zakrystii, czyli żeby ludzi przyzwyczaić do tego, że kościoły to swoiste getto, do którego można ewentualnie wyjść, ale wychodząc z kościoła trzeba zapomnieć o wszystkim, co się tam przeżywało i co się doświadczało, i żeby poddać się pod rygory reżimu komunistycznego. To wcale nie jest prawdą, że w latach 80. w Kościele było spokojnie. To był wielki okres niepokojów i zmagań, chociażby o pamięć o ludziach, którzy zostali uwięzieni w związku ze stanem wojennym. Pamiętam, to są także moi koledzy kapłani, którzy z tego powodu, że wspominali podczas nabożeństw imiona, nazwiska internowanych z ich parafii, byli po prostu prześladowani. Już nie mówiąc o tym, co w jakiejś mierze symbolizuje, gdy chodzi o tamte lata 80., ksiądz Jerzy Popiełuszko i jeszcze ten głos wielkiej nadziei i mocy, który płynął do Polski z Watykanu, z Ojca Świętego Jana Pawła II. To nie było wcale spokojnie. To było ogromne zmaganie wielopłaszczyznowe, mające także charakter polityczny, w tym sensie, że podejmowano bardzo ważne problemy związane ze sprawiedliwością społeczną, sprawiedliwością życia ludzi pracy, niepodległością, historią Polski. To był ciągle wielki czas zmagań.
Księże arcybiskupie, o tej wolności mówił ksiądz i dziś, tutaj w Prudniku na początku sierpnia. To chyba też jest utrzymać tę wolność, dbać o wolność. To jest dzisiejsze zadanie Kościoła.
Zawsze to było. Oczywiście tutaj chodzi przede wszystkim o tę wolność, o której mówił Pan Jezus i którą przyniósł sam sobą, dla tej wolności człowieka cierpiąc i oddając własne życie. I pokazując, że jest to tak wielki dar i tak wielka wartość, że trzeba w swoim życiu zgodzić się na historię ziarna pszenicy rzuconego w ziemię. Ziarna, które musi obumrzeć, ale które przynosi potem stokrotny plon. Bo to jest los Pana Jezusa. On triumf odniósł po swojej śmierci, zmartwychwstając, a potem wstępując do nieba. I to jest los wszystkich świętych Kościoła. To jest los także tych naszych najbliższych nam czasowo wielkich ludzi, bohaterów Kościoła. Wspominaliśmy dzisiaj księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale także księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, ale także właśnie, gdy chodzi o lata 80., księdza Jerzego Popiełuszkę, nie mówiąc już o świętym Janie Pawle II Wielkim, bo to oni nam tarowali to rozumienie wolności, które zaczyna się od wolności naszego ducha. Bo tylko człowiek, który jest wewnętrznie wolny, to są zdania cytowanych zresztą dzisiaj przeze mnie z zapisków więziennych kardynała Wyszyńskiego, tylko człowiek wewnętrznie wolny może zmagać się o wolność swojej ojczyzny. Jeśli jest wewnętrznie zniewolony, to jego wysiłki też będą, gdy chodzi o rezultaty, bardzo mizerne.
Podtrzymanie tej dobrej nowiny i o tej wolności duchowej, o której ksiądz arcybiskup mówi, to jedno zadanie Kościoła. Jakie są kolejne?
Wie pan, powiem tak, gdy chodzi o nauczanie Kościoła właśnie związane z wolnością, wolnością ludzkiego ducha, to zadanie jest tak pojemne, jeśli tak można powiedzieć, że w tym mieszczą się inne sprawy, które możemy traktować nieco bardziej wycinkowo, ale zmaganie o życie drugiego człowieka, zwłaszcza życie dzieci nienarodzonych, którzy są już ludźmi od momentu poczęcia. To jest zmaganie o poszanowanie piątego przykazania. To zmaganie, gdy chodzi o wolność ludzkiego ducha, poprzez jednoznaczne odrzucenie czy alkoholu, czy dopalaczy, czy narkotyków. To znowu to jest bronienie siebie i swojego zdrowia. Wracamy tutaj do piątego przykazania. To jest także problem tego, by nie ulegać tej presji panseksualizmu, który się szerzy i który chce ogarnąć cały sposób naszego myślenia i postępowania. Znowu wracając do dekalogu, to jest problem szóstego przykazania, a to, co się dzisiaj dzieje w przestrzeni medialnej, zwłaszcza tych fake newsów, tej brutalności, oskarżeń i nieprawdy i kłamstw, z których się tworzy pewien sposób walki politycznej. I właśnie dlatego są tak wielkie podziały, bo się używa bardzo niecnych środków. To jest znowu powrót do tego, żeby z całą powagą podejść do ósmego przykazania. Nie mówiąc już o jednej najbardziej podstawowej rzeczy. Mówimy tutaj o pewnych wycinkach naszej rzeczywistości osobistej, narodowej, społecznej, państwowej także. Ale to wszystko się sprowadza w gruncie rzeczy do jednego podstawowego przykazania i zasady z tym przykazaniem związanej, że jest Bóg, że On jest fundamentem wszystkiego i zrozumienie, że jeśli Bóg jest na swoim miejscu w życiu naszym osobistym, ale także społecznym i narodowym, to wszystko jest na właściwym miejscu. Natomiast jeśli Pana Boga nie ma, albo się Go odrzuca, albo się z Niego szydzi, to otwierają się ogromne przestrzenie zła, które swoimi skutkami potrafi doprowadzić do ogromnych destrukcji w życiu znowu, czy to poszczególnych osób, jak i całej społeczności.
A otwartość Kościoła na grupy, które na razie nie identyfikują się zbytnio z Kościołem, albo do tego Kościoła nie chcą przychodzić, czy to też jest wyzwanie na kolejne lata?
To zawsze było wyzwaniem Kościoła, od samego początku, bo Kościół jest Kościołem misyjnym. Gdyby nie był misyjny, nie byłby Kościołem. Byłby najwyżej sektą. Będą grupką ludzi wierzących w określoną doktrynę i zamkniętą na świat. A tymczasem Kościół, wracam tutaj do Kościoła apostołów, to była przecież, wydawało się, zupełnie nieznacząca grupka ludzi, która poszła z orędziem Ewangelii na świat i po wielkich zmaganiach, okupionych także męczeństwem i krwią, odniosła zwycięstwo. Tu właśnie chodzi o budzenie takiego ducha, nie zamykanie się na świat, tylko zrozumienie, że Chrystus nas na ten świat posyła. Takie jest przesłanie, zwłaszcza to, którym się kończy Ewangelia świętego Mateusza.
Czy to oznacza, że na przykład osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą być blisko Kościoła, jak mówi papież Franciszek i o co apeluje do wspólnot?
Jeśli Ojciec Święty tak mówi, to tak jest i tu nie ma co dyskutować. Natomiast trzeba sobie uświadomić jedno, że nawet osoby, które żyją w nowych związkach, ponieważ pierwsze związki małżeńskie, te sakramentalne się rozpadły, one są ciągle w Kościele. To nie są ludzie poza Kościołem. Oni oczywiście są w szczególnej sytuacji, nie mogąc skorzystać z sakramentu Eucharystii przede wszystkim, ale oni są tak samo zobowiązani do tego, żeby przestrzegać dekalog dalej w swoim życiu, żeby słuchać Słowa Bożego, żeby się modlić, a wspólnota Kościoła musi być tak dalece na nich otwarta, by oni nie poczuli się odrzuceni, ale przeciwnie, żeby czuli się wspierani w swojej bardzo trudnej na pewno drodze do Pana Boga.